Dzień dobry. To, co dzisiaj Szymek powiedział w trakcie tego krótkiego słowa, bardzo odzwierciedla to, co się w moim sercu na przykład dzieje. To mianowicie, że kiedy człowiek popełnia błędy, jest nadzieja. Że Bóg wcale człowieka nie zostawia samego z jego błędami. Nie jesteśmy skazani na to własne nasze postępowanie. To jest właśnie ta różnica między Bogiem a światem, że w Bogu zawsze jest nadzieja. Dlatego bardzo fajnie powiedziałeś, bo od razu jak Szymek mówił, mi przyszło na myśl moje życie, słuchajcie, które było, jakby to tak delikatnie powiedzieć, było jednym wielkim błędem, można powiedzieć. Ono zaczęło się już na początku, jak się urodziłem. Troszeczkę powiem świadectwa, bo muszę niestety zrobić, muszę zrobić ten wstęp, żeby przejść kawałek dalej. Ale w momencie, jak się rodziłem, byłem dzieckiem no niechcianym, tak delikatnie mówiąc. Po iluś tam latach, że tak powiem, mojego życia odkryłem listy moich rodziców, gdzie była wymiana korespondencji, gdzie były stwierdzenia typu mogliśmy to dziecko usunąć i tak dalej. Więc na szczęście odkryłem te listy już będąc chrześcijaninem. Ale wychowywałem się w bardzo głębokim takim przeświadczeniu odrzucenia wewnętrznego. Nienawidziłem samego siebie. Przychodziłem do lustra, słuchajcie, wyzywałem się i moje życie było bardzo podobne jak moje myśli, słuchajcie. Bardzo wiele błędów. Nie miałem Bożej przychylności, nie miałem Bożego błogosławieństwa. Z jednej strony chciałem coś zmienić, ale z drugiej strony gdzieś w moim sercu była potężna blokada. Nie potrafiłem okazywać miłości, nie umiałem płakać, słuchajcie. I wtedy, kiedy był ten moment taki, punkt zwrotny w moim życiu, to był ten moment tak zwanego przyjęcia Jezusa do swojego serca. I to była najbardziej świadoma decyzja, jaką kiedykolwiek w życiu swoim podjąłem. Ale to był początek dopiero tej drogi. I później to jest to meritum, do którego chcę przejść, to jest to, jak Bóg wychowuje człowieka. Jak bardzo ojciec, który no jest doskonałym ojcem, który potrafi sięgnąć do tego błota i wyrwać człowieka i z tego człowieka, który jest totalnie rozbity, potrafi coś uformować. Coś, co będzie narzędziem Jego chwały, coś, co będzie ktoś, kto będzie Jego wolę realizował i ktoś, komu, powiedzmy, zmieni się całkowicie charakter, słuchajcie. Ja byłem takim człowiekiem. A tak jak Szymku mówiłeś, dziękuję Ci bardzo, bo to, co mówiłeś, ono, to bardzo koresponduje z tym, co, tym, czym żyłem, słuchajcie. Teraz mam troszkę inną sytuację, bo teraz, powiedzmy, gdzieś pewne wnioski wyciągnąłem z przeszłości i mam taki okres. Szymek zapytał też, czy ktoś jest z życia swojego zadowolony. Ja mówię, że powiem tak, ja jestem bardzo ze swojego życia zadowolony, bo naprawdę jestem w wielu sferach spełniony, ale to się jeszcze nie kończy. To nie jest tak, że jest wszystko super. I tu wam chciałem przeczytać, moi drodzy, z 5 Księgi Mojżeszowej, to jest 6 rozdział od 10 wersetu. A gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi poprzysiąg dać Tobie wraz z wielkimi, pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś i winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będzie z nich jadł dosyta. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I słuchajcie, to jest dzisiaj zagrożenie naszych czasów, jest takie, że my żyjemy, powiedzmy, nie mamy prześladowań w życiu. Nie to, żebym chciał, żeby one były, bo nikt by z nas nie chciał. Zresztą to nie jest normalne, żebyśmy chyba chcieli. Ale z drugiej strony żyjemy w czasie dobrobytu, gdzie się inne zagrożenia wkradają do Kościoła. To jest taka apatia duchowa, drodzy moi kochani. To jest przede wszystkim brak bojaźni, który powszechnie już chyba widać. Ja mówię przede wszystkim, żeby było jasne, ja mówię najpierw do siebie, bo te rzeczy też gdzieś przerabiam w swoim życiu i wiem, że Bóg bardzo gdzieś skłania przez swoje słowo moje serce do tego, żeby naprawdę pilnować Jego dróg. Bo tak jak tutaj było mówione, że Jezus niedługo przyjdzie, tak jak Ty, Witku, dobrze mówiłeś. Jezus przyjdzie, ja bym nie chciał, szczerze mówiąc, być na końcu zdziwiony, bo tam takie powiedzenie nawet, że najwięcej później w czasach ostatnich będzie najwięcej zdziwionych, którzy myślą właśnie, że służyli Bogu, a się okazuje, że w zupełnie innym kierunku szli. Dlatego ja chcę swojego serducha pilnować. I słuchajcie, wiem, że Pan gdzieś daje mi przez wiele wersetów, prowadzi mnie do tego, żeby jednak zawsze żyć tą bojaźnią, tą czcią, żeby zawsze pamiętać, że to wszystko, co mam teraz, to, co mamy teraz, bo pewnie w różnych etapach życia jesteśmy, żebyśmy dobrze wiedzieli, że mamy od Pana, nie nasza mądrość, nie nasze cudowne zdolności, nawet mamy te cudowne zdolności, to i tak one pochodzą od Pana, więc i tak wszystko się do jednego sprowadza tak naprawdę. Ale żeby o tym pamiętać, a drodzy, niestety ten mechanizm ludzkiej duszy jest taki, że człowiek bardzo łatwo zapomina, że jak to się mówi, takie przysłowie, zapomniał wół, że cielęciem był. I to jest niestety prawda, słuchajcie. I my wpadamy w taki rodzaj apatii. My możemy nawet chodzić do kościoła na takiej zasadzie religijnej, spotykać się, ale nasze życie może, powiedzmy, nie być wcale tym, czego Bóg od nas oczekuje. I mówię to przede wszystkim do siebie najpierw. I słuchajcie, ja wierzę jedno, że Bóg dał takie narzędzie pewne, Ja też będę mówił tutaj troszkę jakby z tego, co będę opowiadał tą drogę, którą Bóg mnie przeprowadził. Ale Bóg daje takie narzędzie, które sami stosujemy jako rodzice, mianowicie wychowanie. Kiedy my jesteśmy wychowywani przez Boga, my nie jesteśmy sierotami, to raz. A po drugie, kiedy w cudzysłowie dostaniemy klapsę od Boga, to my mamy pamięć pewnych rzeczy. My pamiętamy, jaką drogę idziemy, co robimy. I kiedy przyjdzie zmiana czasów, kiedy przyjdą różne sytuacje, my wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem. My wiemy, jak pewne rzeczy, jak w pewnych sytuacjach reagować. My już mamy, że tak powiem, takie standardy pewne, które Bóg nas wypracował. I tak jak mówiłem, moi drodzy, to moje życie nie było na początku takie ciekawe, jakby się wydawało, bo nie wiem, ilu z was, mam nadzieję, że nikt nie miał okazji doświadczać takiego głębokiego odrzucenia, które kończy się myślami samobójczymi, bo miałem. Ja tylko dlatego, powiedzmy, nie targnąłem się na swoje życie, mi zabrakło odwagi w którymś momencie. Ale słuchajcie, ja nie miałem żadnej nadziei. To było spowodowane wieloma różnymi czynnikami. Nie chcę tu wielu wątków rozwijać. Natomiast to moje życie doprowadziło mnie praktycznie do więzienia. Na szczęście w porę się upamiętałem i nawróciłem, gdzie Bóg zatrzymał ten proces zniszczenia. Ale była sytuacja w moim życiu, gdzie prawie za kratkami skończyłem już. Miałem fatalne towarzystwo, słuchajcie, fatalnych ludzi na mojej drodze, ludzi, wśród których też chciałem zasłużyć na pewne rzeczy, ponieważ w domu nie mogłem znaleźć tej akceptacji, to szukałem jej na ulicy, słuchajcie. I troszeczkę też się na ulicy chowałem. I to nie było nic dobrego, słuchajcie. W moim życiu jedyną rzeczą, która dominowała, jak teraz sobie pamiętam o tych wydarzeniach, to było ogromne poczucie pustki. Pustki zalewanej alkoholem, różnymi głupimi rzeczami, ale to była pustka. Ja wracałem do domu, słuchajcie, ja potrafiłem siadać na wersalce i godzinę patrzeć w jeden punkt. Ja nie miałem pomysłu na życie. Mi się wydawało, że zresztą wiele osób mnie utrzymywało w takim przeświadczeniu, że tak, z niego nic nie będzie już. To już jest po nim. To jest człowiek, który nie ma żadnej nadziei tak naprawdę. I po tym wszystkim, kiedy na lekcji religii, to było chyba z 20 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, ktoś mi głosił Ewangelię. I pamiętam, padło takie pytanie, czy ty wierzysz, że Bóg jest twoim ojcem? Ja tej osobie powiedziałem, jeżeli Bóg jest takim ojcem jak mój ojciec, z całym szacunkiem dla mojego taty, ja zaraz rozwinę ten wątek dalej, to powiedziałem, to wiecie co, to ty się wypchaj z takim ojcem. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z takim ojcem. Ponieważ miałem skojarzenie. Miałem pewne skojarzenie, że Bóg jest takim ojcem jak mój ojciec. A to jest nieprawda. Bóg jest innym ojcem zupełnie. Ale gdzieś w środku coś takiego we mnie, nie wiem jak to powiedzieć, powstało takie pragnienie, że pójdź za tym dalej. Poproś mnie o pomoc. Ja jestem blisko ciebie. I wiecie, człowiek, który jest w takim stanie, ja się zacząłem zastanawiać, Boże, masz tylu wspaniałych ludzi wokoło, ludzi porządnych, dobrych, z dobrych rodzin, czy ty sięgniesz do kogoś takiego jak ja, czy ty będziesz w stanie mnie wyrwać w ogóle z tym? Ale mówię, ja nie mam dokąd pójść, Boże, jesteś jedyną moją nadzieją. I słuchajcie, drodzy, ja podjąłem tą decyzję i powiedziałem, Panie, jeżeli ty widzisz, że coś z czegoś takiego, ja nawet się nie nazywałem kogoś, jesteś w stanie coś sformować, coś dobrego zrobić, to zrób to, ja ci daję pełne prawo, aczkolwiek nie wiem, jak to się potoczy. I oczywiście miałem zupełnie inne wyobrażenia, jak to wszystko pójdzie. Ale słuchajcie, wszedłem na taką drogę, można powiedzieć, Bożego wychowania. I zaczęło się od czego? Jak to Bóg robi? Od karcenia, drodzy. Od karcenia. Ja myślałem, że ja byłem w takim stanie, że mi się wydawało, że ja potrzebuję bardzo dużo miłości, takiej, że ktoś przyjdzie, poprzytula mnie. Tego nie było, słuchajcie. Bóg mnie zaczął dyscyplinować w pewnych kwestiach. I to, słuchajcie, stworzył mi wiele różnych takich sytuacji, gdzie musiałem brać odpowiedzialność, bo dawniej, niestety, te światowe metody to jest kłamstwo, kombinowanie, oszukiwanie innych i tak dalej. Ja byłem zmuszany jakby do stawania w takich sytuacji, gdzie musiałem pewne decyzje podjąć. Jedna z takich sytuacji była, to ja wam tak pokrótce opowiem, kiedyś z powodu alkoholu szkołę zerwałem. To było wiele lat temu, to było liceum. I słuchajcie, wszystkie pieniądze, które mi rodzice dawali na tą szkołę, konkretnie mama, poszły w przelew, tak? I nie zdałem oczywiście tej szkoły. Groziło mi pójście do wojska, do którego wtedy nie chciałem pójść. I słuchajcie, był taki moment, ja zacząłem do Boga wołać. Mówię, Panie, że zrób coś z tą sytuacją, że nawaliłem. I to było cały czas ten proces wychowania. I wtedy pamiętam, dwóch chrześcijan na mojej drodze stanęło. To była ciekawa bardzo sytuacja. Dwie wierzące osoby. Jedna powiedziała mi tak, słuchaj, ja ci te pieniądze dam. Ile to tam jest? Jakaś tam kwota była, powiedzmy, ja ci dam to pieniądze, ty sobie zapłać za tą szkołę i jest po sprawie. A druga osoba, taka moja, można powiedzieć, mama duchowa, powiedziała do mnie, słuchaj, możesz wziąć te pieniądze i sprawa, że tak powiem, po kościach się rozejdzie. A możesz zrobić coś innego. Możesz pójść do mamy, popatrzeć ci w oczy, powiedzieć, mamo, przepiłem pieniądze i przepraszam cię za to. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, to była pierwsza taka, taki mur na mojej drodze, można powiedzieć, gdzie ja naprawdę zacząłem się zastanawiać, co mam robić. Tylko najlepsze jest to, że ja już wiedziałem, co mam robić. Ja wiedziałem, która decyzja była od Ducha Świętego. I to była taka próba, że spróbuj, będzie dobrze. Słuchajcie, też żebyście wiedzieli kontekst. Moja mama i tak była załamana moim postępowaniem, bo to już było po tym, jak policja mi w domu obszukanie zrobiła, więc teraz jeszcze ta sprawa. Jeszcze wcześniej mamie powiedziałem, że się nawróciłem. I mama była przekonana, że jestem w sekcie jakiejś. Więc jeszcze teraz ta historia doszła. Ja mówię, Boże, to nie przejdzie. No nie ma siły, nie przejdzie. Ale słuchajcie, gdzieś w środku mnie tak drążyło, Duch Święty, jak się okazało, i że to było takie silne, że ja stwierdziłem, powiem to. Pójdę do tej mamy, przyznam się i powiedziałem, Boże, najwyżej mnie z domu wyrzucą, ale przynajmniej zajmę Twoją stronę, przynajmniej raz w życiu, nawet jeśli to ostatni raz by miał być, to zajmę Twoje stanowisko. I słuchajcie, ja powiedziałem temu człowiekowi, ja nie wezmę od Ciebie tych pieniędzy, bo czuję, że no, mam zrobić to, czego nienawidzę, czego nie chcę, czego się boję, ale wiem, że to jest wola Boża. I słuchajcie, najlepsze było to, że jak się mamie przyznałem, oczywiście, że mama tam płakała, ale ja mamę przytuliłem, powiedziałem, przepraszam bardzo, niestety to jest owoc mojego starego życia. I druga część historii jest najlepsza. Ja poszedłem do szkoły i powiedziałem pani, że chcę rok powtarzać. I pani zaczęła szukać mojej teczki osobowej, bo tam były wszystkie dokumenty. I ona mówi, wie pan co, jest pana teczka, ale ona nie jest podpisana przez nikogo. Więc ja to zrobię co? To jak pan nie ma dowodu na to, że pan chodził na poprzedni semestr, to ja pana przepiszę na semestr wyżej. Tak się skończyło, słuchajcie. Więc zobaczcie, ja zrobiłem to, co chciał Bóg, a Bóg zrobił to, co było niemożliwe. Ja tego nie zakładałem, że tak wyjdzie, ale zaczęło się od tego, że była pewna, że tak powiem, może nie przeszkoda, ale pewna decyzja, którą musiałem podjąć, a Bóg zrobił to, co, że tak powiem, to, co już ja nie ogarniałem. I tak też działa w naszym życiu, że Bóg na przykład skłania nas do tego, żebyśmy byli posłuszni Jego Słowu po to, żebyśmy mogli pewne decyzje, które my nie jesteśmy, znaczy inaczej, żeby Pan będzie za nas załatwiał rzeczy, które w naszej sferze są niemożliwe. My możemy zrobić to, co z naszej strony można zrobić. I słuchajcie, Biblia w wielu przykładach o tym mówi. Ja sobie tu pozwoliłem przygotować parę wersetów. I też jest ważną rzeczą taką, ja bym chciał to podkreślić i to naprawdę działało w moim życiu i mam nadzieję, że mogę tutaj kogoś na sali zachęcić też tym. Nie ma sytuacji w życiu, której Bóg by nie rozwiązał. Niezależnie od tego, co nam przyjdzie teraz na myśl, bo można powiedzieć, no tak, ty nie znasz mojej historii, nie wiesz, co w moim sercu było, nie wiesz, co przeżyłam. Może i nie wiem, ale wiem jedno, że Bóg może odpowiedzieć na każdy problem. I nie ma tak, że jest beznadzieja. Jest rozwiązanie każdej rzeczy. I finansowej też oczywiście, drugi wątek, też nie chcę rozwijać, pokrótce powiem. Miałem taki czas w życiu, że otworzyłem swoją firmę, ale niestety, jak to człowiek nie miał żadnego doświadczenia, wpadł w długi od razu. I też była taka sytuacja, wiecie, że no, nie potrafiłem wyjść z tych długów. Miałem dużo pieniędzy i pamiętam do dziś już z moją żoną obecną też. Od raposa, który włożyłem w małżeństwo, to były długi, słuchajcie, nie? Więc dobry początek. Ale przynajmniej nas to cementowało bardzo, że teraz możemy, że tak powiem, pamiętać o tych rzeczach, się wystrzegać pewnych spraw. Ja pamiętam, siedziałem na ławce w parku, ja to pamiętam tą historię jak dzisiaj, ja się modliłem, ja się tak załamałem, ja mówię, Boże, czy w ogóle jest możliwe, że Ty możesz tą sytuację odkręcić po prostu. I słuchajcie, Bóg to odkręcił. Tam nie będę już rozwijał tego wątku, ale słuchajcie, no Pan działa, Pan żyje, jest realnym Bogiem. Ja tu mówię o rzeczach, które przekraczały jakby moje takie ludzkie rozwiązania, bym nie wpadł na pewne sprawy. A jednak Pan, słuchajcie, świetnie to wszystko załatwił. Ale jest rzecz, która musi poprzedzać te wszystkie rzeczy, skrucha, moi drodzy. Jest takie miejsce, gdzie my się musimy zatrzymać i po prostu powiedzieć, Boże, moja wina, ta mea culpa. Musimy złamać swoje serce przed Nim. I też ta sytuacja, akurat ta finansowa, była poprzedzona tym, że ja, słuchajcie, płakałem przed Bogiem. Ja mówiłem, Boże, przepraszam Cię za mój twardy kark, za to, że robiłem rzeczy, które się Tobie nie podobały, robiłem rzeczy, do których Ty mnie wcale nie powołałeś, bo też warto nadmienić, że ja to zrobiłem jako chrześcijanin już, to więc, wiecie, też mi się błędy zdarzają czasem, nie? I Pan, słuchajcie, odkręcił to, ale ja złamałem swój kark. Ale to był ciekawy taki moment, że w momencie, jak ja rzeczywiście szczerze przeprosiłem Boga, zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem, ja poczułem pokój w sercu. To było dziwne. I wierzcie lub nie, ja wiedziałem, że jak powiedziałem amen, wiedziałem, że ta sprawa jest rozwiązana. To było bardzo dziwne. Rzeczywiście później w dniach kolejnych te wydarzenia tak się rozwinęły, że w ciągu chyba tam, nie wiem, tam paru miesięcy, dwóch czy trzech, sprawa się właściwie zakończyła. Słuchajcie, więc naprawdę Bóg interweniuje w sytuacjach, które przekraczają nasze możliwości. Ale musi być skrucha. To jest ta ważna rzecz. Że musi być jednak w naszym sercu ta pokuta. I też ważną rzeczą jest, drodzy, że to jest to, co Bóg z moim życiem zrobił. Zaczął mnie wychowywać. Wiecie, ja nie miałem taty. Ja dawniej, też była taka historia, że mojego tatę bardzo osądzałem o wiele rzeczy. Później też przyszła taka łaska od Boga, że Bóg mi dał zrozumieć, że mój tato, on nie miał gdzie się nauczyć też swojej relacji. Wiecie, tylko później człowiek nie wie tego na początku. Jak żyjesz w takich, powiedzmy, różnych sytuacjach, bo jego tatę też rodzice zostawili. On miał jeszcze gorszą historię niż ja, można powiedzieć. On się zupełnie chował sam. Więc jak człowiek, który nie miał wzorców w ogóle w swoim domu, gdzie tylko widział alkohol, przemoc, jak mógł wychować mnie? On nie miał wzorców. Ja to później dopiero jako chrześcijanin, słuchajcie, zrozumiałem, co też było taką, taką zachętą do przebaczenia mu. Naprawdę takiego, mówię o takim przebaczeniu w sercu, mówię o wypuszczeniu tego, tej zgnilizny ze swojego serca, bo ją bardzo długo nosiłem już jako chrześcijanin, słuchajcie. Ja swojemu ojcu gdzieś tak po 6-7 latach dopiero przebaczyłem, swoim rodzicom. I to przez to, że Duch Święty dał mi zrozumienie pewnych rzeczy, że słuchaj, nie oceniaj ludzi, bo samemu, on nie był, sam nie robisz lepiej wcale, że bądź sprawiedliwy w tym wszystkim. I Pan nas, słuchajcie, wychowuje i nas karci też. I to my się często boimy karcenia, bo ono rzeczywiście, ono nie jest przyjemne, ale ono jest zbawienne. I to musimy wiedzieć jako chrześcijanie, że naprawdę Ewangelia to nie jest tylko dreszcze, błogosławieństwo finansowe, super praca i tak dalej. Te rzeczy też są, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim jest to karcenie, jest to proces wychowywania, czyli ja jestem synem, on jest ojcem i teraz ja ci mówię, co masz robić, oczywiście mogę zbuntować się, ale jeśli robię to, co on mówi, to też mam gwarancję, że jego obietnice będą działać w moim życiu. Tak to działa. Ja sobie pozwolę przeczytać 12 rozdział Hebrajczyków. To jest od 5 do 13. O, synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Słuchajcie, to jest to mocne słowa. Szczególnie, drodzy, zobaczcie kontekst naszych czasów dzisiejszych. Spróbuj dzisiaj dziecko uderzyć na przykład publicznie, nie? Albo coś. To naprawdę są ciężkie rzeczy. Nie lubimy tego słowa i niestety, to jest moje przypuszczenie, ale myślę, że ono gdzieś znajdzie też potwierdzenie tutaj z waszej strony, że niestety ten rodzaj myślenia takiego świętego wchodzić się do kościoła, czyli żeby nie karcić, zachęcać tylko i tak dalej. Różne formy to ma. A jednak Bóg pewne rzeczy powiedział bardzo prosto i bezpośrednio, słuchajcie. I tak się dzieje. I On się z nami dokładnie w ten sam sposób obchodzi. I to mówię, nie jest przyjemne, ale z perspektywy czasu wam powiem, gdyby Bóg gdzieś, że tak powiem, tego procesu karcenia w moim życiu nie zastosował, nie wiem, gdzie bym był. A później przyszło, jak przyszło to zrozumienie, że to ja zacząłem Bogu, słuchajcie, kochani, dziękować, że Boże, że Ty naprawdę jestem Twoim synem. Jak ktoś chce się dowiedzieć, jak poznać, czy jestem synem, czy córką Bożą, to najlepiej sprawdzić, czy jesteśmy karceni. Jak jesteśmy karceni, to znaczy wszystko jest okej. Okay. Jesteśmy w tych zdrowych, biblijnych normach, tak. A chyba, że tak. Ale to może profilaktycznie wtedy. Nie, oczywiście, tu jestem wyjątek, pewnie, że tak. No ale wiadomo, biorąc pod uwagę naszą naturę, to jest pobożne życzenie, tak? Tak. Słuchajcie, nie wszystko też rozumiemy. Są pewne okoliczności w naszym życiu i to mówię o rzeczach, które teraz przechodzimy, bo nie jesteśmy w stanie mieć nad nimi jakby kontroli w tej chwili nawet, ale też nie mamy perspektywy. Musi czas jakiś upłynąć i tu jest bardzo ważne zaufanie i wiara do Boga. Jeśli masz Ojca, możesz Mu ufać, że jest trudny czas, ale ja Cię przeprowadzę. I to jest to. I tu jest ważne, że niestety kiedyś, nie wiem, pewnie się orientujecie, dawniej bitwy, słuchajcie, jak były przeprowadzane, kiedy nie było techniki, technologii, nie było dronów, nie było radarów, przywódcy zajmowali miejsca na wysokich wzgórzach albo pagórkach i stamtąd mogli obserwować na przykład, jak te ich wojska się poruszają i mieli mieć nad nimi kontrolę. Ale ludzie, którzy byli, że tak powiem, w centrum bitwy, nie mieli pojęcia o tym, co się dzieje wokoło. Nie wiedzieli, jaki przebieg ma bitwa. Myśmy z żoną mieli okazję być, co też wam polecam w ogóle, bardzo fajnie. Jest takie Muzeum Bitwy Legnickiej, koło na Polach Legnickich chyba. Myśmy tam byli i tam właśnie miała miejsce taka sytuacja, że nasi by wygrali tą bitwę, ale z powodu zamieszania pewnego, że nie wiedzieli, w jakim miejscu, że tak powiem, jest bitwa, wycofali się i złamali szyki, słuchajcie. I to bardzo podobnie działa u nas w życiu, słuchajcie. Kiedy jesteśmy w miejscu bitwy, nam się wydaje, że wszystkie najgorsze rzeczy, gromy spadły na nas, a perspektywa Boża jest zupełnie inna. Może być tak, że Bóg widzi, że jeszcze jeden dzień i sprawa się rozwiąże. Dlatego ważny jest ten element zaufania do Boga. I tu mówię, niezależnie od sytuacji, jakiej jest. Ja to mówię też ze swojej praktyki jakby życiowej. Tutaj, że naprawdę były w moim życiu sytuacje, gdzie ja się zastanawiałem, Boże, czy ja to przetrwam w ogóle. Panie, czy się uda? Czy Ty naprawdę jeszcze mnie kochasz w ogóle? Że wszystko widać, że po prostu, że Ty jesteś daleko. A jednak nie było tak. I się rozwiązanie przychodziło w najmniej, że tak powiem, oczekiwanym momencie. Dlatego ten aspekt wiary i zaufania jest tu ważny. I też dążeniem Boga jest to, to jest to, co mówimy o tej społeczności, żebyśmy mieli społeczność z Panem, bo jak jest społeczność, to jest relacja, a jak jest relacja, to jest zaufanie, drodzy. Też jest taka ważna rzecz, ona jest trudna, ale to można przerobić, bo rzeczywiście na początku wam powiem, emocje temu nie towarzyszą specjalnie. To jest 1 Piotr 1,6,7, o, akurat tutaj mam. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, to jest ciekawe, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale i czci sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czyli co, widzicie, jednak doświadczenia mogą być, że tak powiem, taką platformą jeszcze do dziękowania Bogu. I to jest jakby też tutaj sztuka, słuchajcie, bo to nie jest naturalne dla nas. Bo to jest dziwne takie, że tak, no coś złego mi się dzieje, mam za to dziękować na przykład. Albo jest trudna sytuacja, a trzeba za to dziękować. Ale tu trzeba też właśnie zaufać Panu. I powiem wam szczerze, na początku ja zacząłem w swoim życiu to troszkę przerabiać, testować, można powiedzieć, bo to przerabiać ciężko powiedzieć, bo mi nie wychodziło, przyznam. Ale mówiłem, Boże, jest tak napisane, ja nie mam pojęcia, nie rozumiem tego wersetu, nie wiem, jak to można przełożyć na życie, ale dziękuję Ci za to miejsce, w którym jestem. Dziękuję Ci za to, że Ty tą sytuację kiedyś obrócisz na dobre. Dziękuję Ci za to, że dzięki tej sytuacji jakiejś będę mógł stać przed ludźmi i świadczyć o Tobie. Dziękuję Ci za tą sytuację, że kiedyś będę mógł ludziom, którzy są w tym miejscu, mówić, jak należy stąd wyjść, jak można, co można zmienić, że można będzie im nową perspektywę otworzyć. Więc to jest możliwe. Teraz Jakuba 1:2-5 też jest dobre. Jakuba 1:2-5. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich chętnie obdarza, bez wypominania, a będzie mu dana. Więc zobaczcie, można nawet mieć w doświadczeniach radość, to jest ciekawe. I ja wierzę, słuchajcie, że naprawdę Słowo Boże, ono jakby też wpływa na nasze emocje, ale jakby to trzeba bardzo tak, że tak powiem, suche fakty rozpatrywać tutaj w tym wypadku, że my musimy podejść do Słowa Bożego w tym przypadku dosłownie, jak jest napisane, czyli po prostu jeśli mam się radować, to mam się radować. Ja też wierzę, drodzy, że emocje później też przychodzą, że Bóg jest w stanie też zmienić tą sferę. Ale tu chodzi o pewną naszą decyzję naszego serca, że powiedzmy, okej, Panie, dlaczego mam się radować? Bo to czyni dzieło doskonałe. Bo po 5-6 takich sytuacjach, że tak powiem, po mnie już pewne rzeczy jak po kartce będą spływać, tak kolokwialnie mówiąc. Więc jakby też, jakby tym elementem działania Boga jest to, żeby w nas pewne naturalne mechanizmy wykształcić. Przychodzi problem, to teraz ja się nie wycofuję, tylko mówię, halleluja, jesteś wielki, Boże. Jest problem, jest mi ciężko, ale przejdziemy przez to razem, bo Ty jesteś ze mną, Panie. I to jest ta perspektywa, której Bóg nas uczy. Ona jest wbrew naszej naturze, ale po to mamy Słowo Boże, żeby tą naszą naturę poskramiać. Oczywiście sprawdzajcie z Pismem to, co ja mówię, bo jak gdzieś tutaj jakieś głupoty opowiadam, to proszę o korektę też, tak? I teraz, drodzy, nie wiem, ile już mówię, ile ja czasu mam, bo ja tak się rozkręcam i później jeszcze chwilę. To jest ważne. Możesz odpalić, Szymek? Słuchajcie, z listu do Rzymian, znacie świetnie list do Rzymian, rzecz, o której powiem, na pewno świetnie ją znacie, wiele razy ją czytaliście. Ja ją tak roboczo nazwałem przepis na życie. Nie dobre życie, bo dobre życie to się kojarzy z pieniędzmi. Ja mówię o dobrym życiu w Bogu. Mówię o dobrym życiu... To może być, dobra, chciałem to rozwijać, omawiać, ale jest okej. To wszyscy znają, drodzy, ale zobaczcie, to jest taki 12 zasad, powiedzmy taką esencję Paweł gdzieś do tym Rzymianom wyłuszczył, jak żyć, żeby się nie pogubić w tym świecie. Bo jak to mówią, od tamtych czasów tylko samochody się zmieniły. Ludzie są tacy sami. Mamy takie same problemy, takie same rzeczy, takie same pożądliwości mamy. Może dzisiaj troszkę większa skala jest rzeczy, na których można warto oko zawiesić z naszego punktu widzenia. Ale myślę, że ludzie są dalej ludźmi takimi, jakimi byli. I teraz tak, składać całą ciała swoje na ofiary żywą, przyjemną Bogu. To jest pierwszy werset. Ktoś chce się zapytać, od czego zacząć służbę Boga, Bogu, na przykład w kościele, bo są takie pytania, od czego ja mam robić w kościele? Zacznij być ofiarą. Znaczy ofiarą składać... wiecie, o co chodzi. Tak, w tym kontekście bądźcie ofiarą. Dokładnie. Proszę? Tak. No, a właśnie, ofiara ma to do siebie, że ucieka z ołtarza. To jest inna sprawa. Tak jest. Znać wolę Bożą, umieć ją rozróżnić. To jest werset 2. I słuchajcie, to jest wbrew pozorom dzisiaj ważne, bo z kilku punktów widzenia, bo świat spenetrował Kościół. I to, co do tego jesteśmy zgodni tutaj. I trzeba bardzo uważać na to, żeby pewne rzeczy oddzielać. Tam Hebrajczyków 4,12 jest chyba taki piękny werset, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który jest w stanie rozdzielić właśnie te ducha od duszy, czyli te jakby rzeczy, które są z Boga, od tych, co nie są z Boga. A niestety tych rzeczy dużo dzisiaj mamy, też w Kościele, też w świecie. I bardzo ważne jest wiedzieć i znać też wolę Bożą, co mamy robić w naszym życiu tak naprawdę. Gdzie nas Bóg do czego powołuje, to też jest istotne. Oczywiście najpierw jest Słowo Boże, czyli to, co Bóg mówi i tak dalej. Myśleć o sobie nie więcej niż należy. Czyli mamy różne charaktery. Po co ja mam na przykład mojej żonie zazdrościć, że na przykład jest świetnym finansistą, jak ja na przykład jestem świetnym logistykiem. Jak to uzupełnimy, to jest wtedy fajnie. Rozumiecie? Nie muszę nikomu zazdrościć. Bóg mi dał coś do tego, żeby uzupełnić, żeby to, jak daje ten dar swój w Kościele wtedy, to my jesteśmy jako całość, możemy funkcjonować. Ja wypełniam pustkę, której ktoś nie ma. Ktoś tu inny ma coś, czego ja na przykład nie mam. I kiedy my to połączymy, my wtedy mamy, że tak powiem, twór doskonały. Oczywiście to jest utopia trochę, co mówię, ale chociaż nie utopia. To z naszego punktu widzenia jest utopia. Ale Bóg powiedział, że to jest możliwe, że Kościół jest różnorodnością. Jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami, jak to pięknie Paweł umuje w liście do Efezjan. I możemy tak żyć, słuchajcie. Kiedy swoje dary gdzieś zaangażujemy, to możemy stworzyć piękny Kościół, słuchajcie. Naprawdę obdarowany. Wstręt do zła, trzymać się dobrego, tego co dobre. Powiem tak, z tym problemem mam, znaczy z tym wersetem mam największy problem, niestety. I tutaj walczymy z naszą naturą. Jest ciężko, ale musimy mieć wstręt do zła. I on wynika też z Biblii, jak się czyta, szczególnie na przykład Stary Testament. Tam bardzo pięknie można zobaczyć w tych pierwszych księgach mojżeszowych i Księdze Sędziów, jakie jest stanowisko Boga względem różnych rzeczy. Ja na przykład bardzo teraz się modlę o to, jak czytam te wersety, mówię, Boże, spraw, żebym ja też tych rzeczy nienawidził. Ja ich nie chcę iść za nim. Ja chcę mieć takie obrzydzenie do nich, tak jak Ty masz, Panie. I to też jest, drodzy, trudne w dzisiejszych czasach, wbrew pozorom. Bo naprawdę dzisiaj się bardzo też rozmydla w wielu miejscach Ewangelię. Bardzo. I pewne rzeczy, co kiedyś były nazwane grzechem, dzisiaj są już nazywane problemem. Za 10 lat one już nie będą problemem. To będzie normalne. Dlatego naprawdę są pewne sprawy, musimy się wystrzegać pewnych rzeczy i trzymać te Boże standardy. Miłość braterska, wzajemny szacunek, czyli Kościół w praktyce, to jest to, co mówiliśmy przed chwilą. Jest to możliwe do osiągnięcia. Mogę swoimi darami uzupełniać innych, ale mogę mieć miłość. Mogę miłością zakrywać grzechy, mogę pomagać ludziom przez miłość. Mogę mieć gościnność w sercu, mogę mieć masę innych rzeczy, które mogę dać swojej siostrze, swojemu bratu. Wspieranie świętych w potrzebach, gościnność. Jakiś werset gdzieś w Biblii mówi, że niektórzy nawet aniołów gościli podobno. Staram się być gościnny, nawet choćby z tego powodu. Ale to jest bardzo ważna rzecz, kochani, nie? Mówię o takich praktycznych sprawach. Zapraszajmy się, nie chcę tutaj wchodzić, nie chcę spłycać jakby Słowa Bożego, ale w tak cudzysłowie powiem, zapraszajmy się na obiady. Chwała Bogu, że mamy ten czas w Kościele na tej kawie. Bo tak naprawdę, czy nie chcę mówić, że to jest najcenniejszy czas na nabożeństwie, absolutnie, nie o to mi chodzi. Ale jest to, gdyby tego czasu nie było, to te nabożeństwa by były strasznie okrojone i ograniczone, moim zdaniem. I to jest całe życie Kościoła tak naprawdę, poza Kościołem, o, bym tak powiedział. Być może ten werset tego też dotyczy, ale no nie jestem w stanie tego zweryfikować. Błogosławić, nie, wspierać świętych w potrzebach i gościnność, to co mówiliśmy. Czyli zaspokajajmy swoje potrzeby. Jeżeli ktoś jest ubogi, miejmy staranie o niego. Błogosławmy ludzi. Ktoś potrzebuje modlitwy, módlmy się z nim. Błogosławić nieprzyjaciół. I też ja tu dodałem sobie, to jest komentarz mój, oraz tych, co mają inne zdanie niż ja, bo oni bardzo szybko mogą stać się nieprzyjaciółmi, pamiętajcie. I tutaj jest bardzo ważne, drodzy, żeby naprawdę, słuchajcie, sąd należy do Pana. I to jest też ważne, że nie wymierzajmy sprawiedliwości. A też, słuchajcie, doświadczałem w swoim życiu sytuacji, teraz w szkole pracuję, więc jakby z wieloma ludźmi się spotykam i wiem jedno, są pewne sytuacje naprawdę, które rozwiązuje tylko modlitwa i błogosławieństwo. Nie plotki, nawet nie jakieś takie osądzanie tych ludzi zgodnie z prawdą, które do niczego nie prowadzi, tylko gdzieś tam jeszcze nasila to wszystko, ale modlitwa i błogosławieństwo tych ludzi. Błogosławienie naszych nieprzyjaciół, ludźmi, co się nie zgadzają z nami, słuchajcie też, nie? I to zmienia pewną rzeczywistość. Empatia. I to był piękny przykład, jak Łazarz dostał informację o tym, jak Jezus dostał informację, że Łazarz umarł. Jest powiedziane, że go miłował do tego stopnia, że gdzieś tam płakał. Wiele razy Jezus pokazywał te emocje swoje. My też nie musimy się ich bać. I ta empatia jest też ważna. To chodzi o to, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. I też wczoraj, czytając ten werset, bo sobie dokładnie to wczoraj przeglądałem, zadałem sobie takie pytanie, czy ja się na przykład wesele, jak Witek odnosi sukces, jakiś. Dzięki. To teraz się będę. Ale zobaczcie, jakie to ważne jest. Ja, wiecie, z innego punktu widzenia troszkę na to popatrzyłem. Czy ja się naprawdę cieszę, czy jestem wdzięczny Bogu, ja nawet powiem dalej, że Bóg kogoś prowadzi bardziej niż ja. Że on na przykład gdzieś na piedestał idzie, że ma ogromny sukces, że na przykład widzę efekty modlitw też od tego człowieka. To jest trudne, słuchajcie. Naprawdę, w naszej kulturze, gdzie jest dużo zawiści, jeszcze jakiejś rywalizacji takiej chorej, tego nie powinno być w Kościele. No ale niestety, no jest, bo jesteśmy ludźmi. Ale Słowo Boże mówi, że daje nam Słowo Boże też narzędzia do tego, żeby walczyć z tymi rzeczami. Że możemy spokojnie się tego pozbyć, słuchajcie. Starać się nie być wyniosłym pysznym, czyli nie rozumieć o sobie więcej niż powinienem. Mam taki dar, powiedzmy, czy takie obdarowanie i okej, jestem tego świadomy. To też nie chodzi o to, żeby teraz, nie, jestem taki pokorny, skromny, tutaj ja tam nie, do niczego się nadaję. To nie w tym rzecz jest. Tylko jestem świadomy, że ja mam to, ale nie wchodzę na czyjeś pole. Ktoś ma może lepsze dary i tyle. Rozumiecie? Myślę o sobie pokornie, zgodnie z wiarą też, bo ten werset jest tam chyba dalej rozwinięty tak, że do tego z wiarą, jaką Bóg dał każdemu. Na miarę wiary. Starać się o to, co jest dobre w oczach innych ludzi. I to jest też ważne, słuchajcie. Bycie świadectwem. To są właściwie takie też ważne punkty, bo zobaczcie, że są sytuacje. Spotykałem różnych ludzi, siebie też zresztą, bo tu musiałbym też szczerze o sobie powiedzieć, że pewne prześladowania sprowadzamy na siebie przez swoje postępowanie. I to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, z Jezusem, tylko po prostu z naszym marnym postępowaniem. Z tym, że plotkuję na szefa na przykład, z tym, że coś złego robię, że ludzie mnie na przykład widzą innego w kościele, innego poza kościołem. To są bardzo ważne rzeczy, słuchajcie. Nie? Dlatego mamy się starać o rzeczy, które są dobre w oczach innych ludzi też. Czyli krótko mówiąc też ludzi w świecie, ludzi, wśród których pracujemy. Pomoc, błogosławieństwo. Słuchajcie, teraz wam powiem przykład. Mamy 30. to nabożeństwo, takie łączone tutaj. I dzięki temu, że troszeczkę... Już tam parę lat staram się poprawiać to moje życie i myślę, że tam całkiem nieźle mi idzie, tak obiektywnie patrząc, mam nadzieję. Dzięki temu, że ludzie mnie znają w szkole, kilka osób zdecydowało się przyjść na nasze nabożeństwo. Mimo, że są katolikami, to ja powiedziałem, że jestem w kościele baptystów, że jest takie nabożeństwo, słuchajcie i tyle. Ale dlaczego? Bo staram się być pomocny, staram się ludzi błogosławić. Ludzie mnie znają też z pewnych dobrych stron, które gdzieś tam staram się robić oczywiście w całej swojej upadłości. Ale jednak widzicie, to działa. Świadectwo działa na zewnątrz. Ja nie muszę ich przekonywać do Pana Jezusa. Oni sami są ciekawi. To jest też ważne pod tym względem, że też bycie świadectwem ma taką cechę ewangelizacyjną w naszym przypadku. To jest naprawdę ważne narzędzie ewangelizacji, jak nas ludzie postrzegają. Starać się żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. To jest bardzo trudna sprawa, ale można tak robić. Można unikać pewnych sytuacji konfliktowych, można się nie pakować pewne rzeczy typu plotki na szefa na przykład. Ja mówię o takich praktycznych rzeczach z pracy, słuchajcie, bo te rzeczy nas najbardziej dotykają. Ale jesteśmy w stanie naprawdę żyć na normalnym takim poziomie, Bożym poziomie. Owszem, nie ze wszystkimi może uda się to zrobić, ale powiem tak, z większością da się. Z większością się da. I to dużo, pałeczka jest po naszej stronie często. Nie mścić się, sprawiedliwość pozostawić Panu. To jest też trudna rzecz, bo my mamy takie... My oczywiście wiemy, co Jezus dla nas zrobił. My nie chcielibyśmy ponosić tej kary, ale jak ktoś inny jest, no to wtedy to już ja chcę swoją sprawiedliwość wymierzać. A tu o to chodzi właśnie, że mamy tą pomstę Panu zostawić, błogosławić naszych nieprzyjaciół. Ten werset ja tu nie dopisałem, co prawda, bo to sobie w Biblii znajdziecie, ale tam jest napisane, jeżeli twój nieprzyjaciel łaknie, to go nakarm, jeżeli pragnie, napój go wodą. Czyli wiecie, tu jest nawet o poziom dalej idzie. Czyli zobaczcie, że chrześcijaństwo, Pismo Święte uczy nas postaw, które są jakby dla świata niezrozumiałe kompletnie. Są rzeczami, które zupełnie jakby nie są naturalne dla nas, bo my chcemy wymierzać sprawiedliwość. Tym bardziej jak ktoś nas na przykład gdzieś zrani i tak dalej, jak ktoś nam na odcisk nadepnie, a jednak Bóg nas uczy zupełnie innych postaw. I tutaj chciałbym, drodzy, wrócić do tej mojej relacji z rodzicami, słuchajcie. Ja może nie 10, ale tam było jakieś od 6 do 8 lat, słuchajcie, miałem ogromny problem z przebaczeniem moim rodzicom. I to wynikało też z pewnej pychy, którą miałem gdzieś w sercu. Właśnie z chęci takiego odwetu, z chęci tego, że cały czas gdzieś żyłem taką, nie wiem, przeszłością, świadomością pewnych rzeczy. Ale był taki czas, że bardzo intensywnie zacząłem się modlić i czytać Pismo Święte. I wiecie, jak czytacie Biblię, jak się gdzieś, ja mówię, Panie, prowadź mnie, tak, chcę być przez Ciebie prowadzony. No to więc otwieram Biblię i znalazłem werset. Czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze wiodło i żebyś długo żył w ziemi, którą da ci Pan. Ja mówię, kurczę, nie tego chciałem. Nie tego chciałem, nie w tym momencie mojego życia, ale i naprawdę to mi, słuchajcie, nie dawało spokoju. I to mi tak drążyło gdzieś w serduchu, że ja w końcu zacząłem pytać Boga, okej, to jak mam to zrobić, jak przebaczyć, że ja mogę oczywiście powiedzieć, że no tak, przebaczam i dalej, i wiele razy to robiłem, ale słuchajcie, padłem na kolana przed Bogiem i zacząłem naprawdę prosić, mówię, Boże, że to jest rzecz dla mnie niemożliwa do zrobienia, ale ja Ci chcę poprosić, żebyś Ty dał mi miłość do moich rodziców, żebym wszystko mógł im odpuścić, słuchajcie. I wiecie, to był taki moment, ja nie zrobiłem tego interesownie, ja wiedziałem, że pewnie, że są konsekwencje tego, w sensie dobre takie. Rzeczywiście Bóg jakby wykonanie tego poświadczył pewną obietnicą też dobrą, dotyczącą długiego życia i jakby takiego dobrego życia. Ale nie o to mi wtedy chodziło. Ja po prostu chciałem przebaczyć, bo ja zobaczyłem swoje serce w tym. Zobaczyłem, że jestem niby chrześcijaninem, a robię najgorszą rzecz, jaka jest możliwa do zrobienia, słuchajcie. Ja długo wołałem do Boga, mówię, Panie, daj mi miłość do mojej mamy i do mojego taty. I rzeczywiście, słuchajcie, Bóg dał tą miłość mi. Były różne wydarzenia takie, które gdzieś jeszcze, że tak powiem, może nie zakłóciły tą miłość, ale zderzaliśmy się na przykład z żoną ze ścianą. Powiedzmy, my się modlimy o miłość, a nagle na przykład była sytuacja, że moi rodzice nasze mieszkanie sprzedali. Więc wiecie, taka sytuacja jest i teraz, kurczę, co zrobić? Pierwsze wszystkie te wersety, wiesz, ażeby im węgle rozżarzone na głowę poleciały i tak dalej. Ale później właśnie to była taka próba i wiedzieliśmy w sercu, to jest ciekawe, bo myśmy, mimo tej sytuacji, myśmy jasno wiedzieli przed Bogiem, że ja, niezależnie od tego, co by się działo, ja mam ich błogosławić. I ja mówię, Boże, nie rozumiem. Nie rozumiem tego, jak to można zrobić, ale mówię, chcę to robić, bo tak jest napisane w Biblii. I słuchajcie, myśmy zdecydowali naprawdę w sercu. To była decyzja. Emocji nie było wtedy. Emocje raczej bym powiedział w drugiej stronie, bo myśmy musieli opanować złe emocje. Ale podjęliśmy pewną decyzję, gdzie powiedzmy, ja mówię, będę błogosławił rodziców, tak jak Biblia mówi, choćby twój ojciec oszalał, ja będę go czcił. I słuchajcie, dając im miłość, oczywiście Bóg, nie będę rozwijał dalej, ale odkręcił tą całą sytuację. Myśmy bardzo, powiedzmy, dość szybko, że tak powiem, to zostało nam zwrócone, nie? Skończyło się tak, że moi rodzice, słuchajcie, żyjemy w bardzo dobrych relacjach, naprawdę. Ja bym w życiu moich rodziców nie wymienił na kogo innego. Bóg mi też pokazał perspektywę, ich perspektywę i to było też taka dla mnie ważna rzecz. Zobacz, ci ludzie żyli bez swoich rodziców. Twoja mama chowała się z bardzo twardym człowiekiem, który jej wiele rzeczy nie nauczył na przykład, nie? I mówię, jak oni mogli też ci dać? I mówię, miej dla nich łaskę. I słuchajcie, to gdzieś załapałem ten mechanizm, wiecie, że naprawdę trzeba mieć łaskę, że nie można zwalczać ludzi, tylko trzeba się o nich modlić, błogosławić ich. To jest może slogan, bo wy może wiecie to wszystko doskonale, ale to była dla mnie bardzo trudna rzecz, ale wiem jedno, że jakoś ten szacunek dla rodziców, to błogosławieństwo jest bardzo ważnym etapem Bożego wychowania. Dlatego ja myślę, że żadna osoba nie jest w stanie ominąć tego etapu. To jest jasno powiedziane w Biblii. I wiecie, jak, że tak powiem, myśmy tą sprawę załatwili, można powiedzieć, Bóg wypełnił drugą część tej obietnicy. I my tym żyjemy, słuchajcie. To tak w takim wielkim skrócie. Więc ja powiem tak, ja tutaj przed Panem, przed Wami mogę zaświadczyć naprawdę, że tak jak Jozue się modlił, żadna z Bożych obietnic nie zawiodła. Było ciężko. Wydawało mi się czasem, że nie da się przejść pewnych rzeczy, że nie ma już nadziei, że kurczę, to się źle skończy. Ale słuchajcie, Pan jest przy nas cały czas, towarzyszy nam. A po którychś sytuacjach faktycznie ta wytrwałość przyszła. Że teraz na przykład widzimy problem, to nie reagujemy, staramy się nie reagować emocjonalnie, ale modlimy się, wołamy do Boga. Panie, zmień to, przemień to, słuchajcie. I to działa. Tego pomódlmy się może chwilkę o to, żeby Pan jakoś to ułożył nam w głowach. Ja to mówię przede wszystkim do siebie, mówię, bo to trzeba od siebie zacząć tak naprawdę. Ale żeby Duch Święty wykonał pewną pracę, żeby te rzeczy, które naprawdę są dla Niego istotne i, że tak powiem, strategiczne, żeby gdzieś włożył do naszego serducha i żeby to wypracowało się. Panie Boże, ja Ci bardzo dziękuję za to, że jesteś wszechmogący, że jesteś dobry, że Panie, się nie zniechęcasz nami. Boże, że nikogo z nas nie zostawiłeś w miejscu upadku, w miejscu porażki, Boże, w miejscu słabości, Ojcze, ale jesteś przy nas i towarzyszysz nam. Tak jak się to przewijało dzisiaj tutaj przez moich przedmówców i w piosenkach, które śpiewaliśmy, Boże, że Ty jesteś dobry. I tą dobroć widać, Panie, w każdym aspekcie naszego życia. To, co Ci, Panie, prosimy, to o to, żebyś Ty nam to słowo ułożył w głowach. Przede wszystkim, żeby to słowo nie skończyło się na takiej wiedzy intelektualnej, ale żeby zamieszkało w naszym sercu, Boże. Boże, ja Cię w szczególny sposób taki chcę poprosić o nas wszystkich tutaj, abyśmy w tych sferach takich bardzo ważnych dla Ciebie, żebyśmy mieli właściwe stanowisko, szczególnie jeśli chodzi o sfery przebaczenia, Panie, różnym ludziom, rodzicom, ale też nie tylko. O sferę świadectwa, Panie, o te wszystkie tych 12 cudownych rzeczy, które gdzieś Święty Paweł, Panie, gdzieś zawarł w liście do Rzymian. My chcemy, Panie, żyć tym słowem. Ojcze, ale nie ukrywam, potrzebujemy Twojej mocy. Ty znasz naszą naturę, Boże. Wiesz, że jesteśmy słabi, że jesteśmy podatni na grzech, na różne presje z zewnątrz, ale Panie, my tutaj jasno i otwarcie przed Tobą, a powiedziałeś, że dwóch lub trzech się gromadzi w imię Twoje, Ty jesteś wśród nas. Więc my Cię, Panie, tutaj uroczyście prosimy jako Kościół, żebyś, Panie, napełnił nas Twoim Duchem Świętym, żebyś dał nam zdolność do wytrwania w każdej z tych rzeczy, do wytrwania, ale też czynienia z ochotnego serca, Panie, abyśmy naprawdę byli Kościołem, który, Panie, Ty masz w sercu. Kościołem, który, Boże, Ty sobie zaplanowałeś. Nie my, ale Ty, Panie, żebyśmy postępowali według Twoich praw, Twoich słów. I proszę Cię, abyś pobłogosławił każdemu, który jest teraz na tej sali. Ja Cię bardzo też proszę, Boże, o taką ulgę, żebyś dał nam każdemu takie odpocznienie w tych problemach, w których jesteśmy. Aby przyszły Twoje rozwiązania z nieba. Aby przyszła Twoja skrucha, Panie. Abyś mówił do naszych serc. Abyś zmieniał nas przez swoje słowo, Panie. Ja Cię, kochany Jezu, bardzo błogosławię za to, co uczyniłeś dla mnie, za to, co uczyniłeś dla tych wspaniałych ludzi, których tutaj mam zaszczyt widzieć, oglądać i znać. Panie, dziękuję Ci za to i prowadź nas, przeprowadź nas, abyśmy później, gdy staniemy przed Tobą, Boże, żebyśmy nie byli zdziwieni, ale żeby rzeczywiście było to, co jest w Biblii napisane. Wejdź do odpoczynienia, do mojej chwały, żeby takie słowa, żeby od Ciebie, Panie, usłyszeć. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony, kochany Jezu. Amen.